Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław. Bardzo serdecznie pragnę o tej porze powitać, serdecznie pozdrowić wszystkich naszych drogich słuchaczy. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. No już w aurze urlopowej wypoczywamy, nie myślimy zapewne o rzeczach nadto trudnych, ale temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, kultura języka, współczesne dziennikarstwo sugeruje, że my wciąż jesteśmy na uczelni. Jesteśmy właśnie na tej uczelni, którą jest też Radio Maryja. Jak Państwo, wielu z Państwa mówi, że Radio Maryja dla mnie to jest taki uniwersytet. Myślę, że ten temat jest dla nas wszystkich interesujący, atrakcyjny nawet o tej porze. I w tym czasie naszych wakacji zapraszam Państwa do współudziału, do współtworzenia tego programu Rozmów Niedokończonych. Bardzo serdecznie pragnę powitać na antenie Radia Maryja panią doktor Lucynę Żbikowską, która jest wykładowcą Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pani doktor, bardzo serdecznie witamy i cieszymy się bardzo, że pani dała się porwać na tę dzisiejszą audycję, ale pani nie będzie się czuć samotnie, ponieważ towarzyszą jej studenci, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wspólnie, właśnie z państwem chcemy ten temat podjąć. Zanim też myślę, sprowokuję panią doktor już do chociażby do powiedzenia, dlaczego ten temat jest i w takiej, o takiej porze, w takim czasie ogromnie ważny, to może poproszę naszych studentów czy absolwentów, żeby się przedstawili. Ja mógłbym to zrobić, ale może przedstawcie się tutaj. Zaczynamy od Marysi.
No więc nazywam się Mariano Culek. Teraz właśnie kończę uczelnię. Jeszcze jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej.
Jaki kierunek studiów kończysz?
Teraz politologię.
Tak, Szymon Kozupa, absolwent już trzeciego roku dziennikarstwa i absolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Myślę, że niektórzy słuchacze znają Szymona z tych audycji sportowych, ale dzisiaj Państwo zobaczycie, że Szymon zna się nie tylko na sporcie.
Tomasz Wiśniewski, absolwent studiów uzupełniających magisterskich. Też na kierunku politologię.
Monika Brodzińska, absolwentka studiów magisterskich humanistycznych, filologia polska.
Bądźcie powitani bardzo serdecznie, ale jesteśmy w domu, prawda? W tej rodzinie Radia Maryja. Pani doktor, właśnie dlaczego powinniśmy jako Polacy ten temat podejmować, nie tylko dzisiejszego, późnego wieczoru, kultura języka, a współczesne dziennikarstwo.
Jest to bardzo ważny temat. Na tyle ważny, bo obserwujemy w naszym świecie nadmedialnym poczucie, a właściwie brak poczucia odpowiedzialności za język narodowy. Za język polski, bo dzisiaj mówimy o Polsce, dzisiaj mówimy o Polakach, dzisiaj mówimy o narodzie polskim i państwie polskim. Tak myślę, o kulturze polskiej, co nie znaczy, że tym przymiotnikiem Polak, Polski, Polska wykluczamy wszystkich innych, którzy w naszym kraju z nami współistnieją i współżyją. Wręcz przeciwnie, to właśnie ci, którzy są wśród nas, którzy pochodzą z innych krajów, są innej narodowości, bardzo często uczą się języka polskiego, bardzo często z taką pasją chcą poznawać kulturę i literaturę polską. To w naszej szkole doświadczyłam, jakbym kontynuowała owe doświadczenie, bo w Rzeszowie również tego doświadczałam, prowadząc przez kilka lat letnią szkołę języka i kultury polskiej dla cudzoziemców. Ale w tej naszej szkole doświadczyłam czegoś wyjątkowego. Mianowicie na moich zajęciach była studentka mongołka. I musiałam nieraz na zajęciach troszeczkę zawstydzać naszych studentów, ponieważ ona o wiele więcej wiedziała, o wiele z literatury i czytała. Dzisiaj mogę powiedzieć również o takiej niezwykle ambitnej studentce, która kończyła chyba szkołę podstawową i średnią w Niemczech, krytykując zakres, że tak powiem, programowy, nawet literatury niemieckiej w ich szkołach, na korzyść naszego programu. I ona również niezwykle ambitnie, bardzo cierpliwie i z takim sukcesem, jak to dzisiaj jest modnym, realizuje zadania, które no, są dla niej może trudne, ale jak się okazuje, do pokonania. Czyta, dużo czyta i ma z tego powodu wiele satysfakcji. Pozdrawiam, Laurin, ciebie i życzę dalszych satysfakcji. A zatem to nie jest tak, że zamykamy się w naszym kręgu, że towarzyszy nam jakaś fobia, o którą często posądzają. Nie. To jest odpowiedzialność, która przez całe lata, przez tradycję wpojona nam jest przez przodków naszych. Jeśli gospodarz zasieje nasienie dobre na dobrej ziemi, to może być pewny, że się drzewa urodzą. I nie ma potrzeby myśleć o formie drzew i lękać się, ażeby dęby nie urodziły się z kolcami, a jodły z liściami. Zasiewajcie więc miłość ojczyzny i duch poświęcania się, a bądźcie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna. Adam Mickiewicz. Czym wielka i czym piękna? Kulturą. I każdy kraj, który dba o swoją kulturę, to dba przede wszystkim o swój język. Natomiast co dzisiaj obserwujemy? Obserwujemy, jak słusznie zauważa jeden z wybitnych współczesnych językoznawców, zajmujący się tymi zagadnieniami, o których tu mowa była, że globalizacja, a właściwie amerykanizacja jako skutek owej globalizacji ma bardzo negatywny wpływ na kulturę. Wręcz ją zaniża, bo globalizacja, która rozumiana jest jako ujednolicenie systemu sprawowania władzy, no, prowadzi do ujednolicenia nie tylko ekonomię, nie tylko finanse, nie tylko gospodarkę, ale i kulturę. I co jest konsekwencją w dalszym postępowaniu tej ideologii? Otóż konsumpcjonizm, jak twierdzi Kazimierz Orzuk, jak i Lubecka, i tu można przytoczyć jeszcze innych językoznawców, to ta sytuacja prowadzi do tego, że no, upada nasza kultura, że ten świat zafascynowany kulturą amerykańską i jej siłą przede wszystkim każe naśladować, niemalże nakazuje te naśladować mody kulturowe płynące z tego kraju. No i w wyniku oczywiście tego naśladownictwa mamy do czynienia z kulturą trywialną, jak powiada Kazimierz Orzuk. W sferze językowej mamy iście poplątanie wielkie, wielkie zamieszanie, bo już nie wiemy, czy myślimy po polsku, czy myślimy po amerykańsku, czy mówimy po polsku, czy myślimy i mówimy zgoła ala, w języku ala amerykańskim. Ta inwazja języka angielskiego, a właściwie angielskojęzyczna kultura, można tak powiedzieć, powoduje, że niektórzy, na przykład pani Lubecka, twierdzi, że za przyczyną języka angielskiego nastąpiło odwrócenie biblijnej sytuacji spowodowanej przez wieżę Babel w swojej książce. To taka ciekawostka, oczywiście. można się uśmiechnąć przy tej ciekawostce, ale należy ją moim zdaniem potraktować trochę poważniej, bo to wszystko pozostawia w kulturze dość nieciekawe ślady. Jeszcze raz powtarzam, ten konsumpcjonizm, a nawet niektórzy wprowadzają termin konsumeryzm, w których podstawową wartością jest postawa roszczeniowa i taka postawa na mieć. A jeszcze ja przecież dobrze pamiętam, kiedy na przełomie lat 80., kiedy zafascynowani Solidarnością akcentowaliśmy we wszystkich swoich miejscach i w tych miejscach, kiedy prezentowaliśmy swoje postawy polityczne i te postawy kulturalne i religijne, zwłaszcza właśnie w kościołach, mówiło się, trzeba najpierw być, a potem mieć. To, co masz, będzie prowadziło do, będzie środkiem, które będzie prowadziło do celu, a nie celem. A dzisiaj konsumeryzm jest określany głównie przez amerykański jako sposób posiadania, propagowania konsumpcji rzeczy. Zostawia ślad, jak pisze profesor Orzuk, w języku polskim, gdyż Polacy, jeszcze raz podkreślamy, są zafascynowani. Gdzie zostawia ślad? W różnych poziomach języka, zachowań. Mamy wpływy tu fonetyczne, leksykalne, słowotwórcze, składniowe i szersze. Zjawisko to jest o różnym statusie. Na co ma jeszcze wpływ? Ma wpływ na nasz sposób komunikowania i sposób zachowania. Bo język określa nasz sposób zachowania. To typowe amerykańskie luzactwo powoduje, że zauważamy, no powiedzmy grzecznościowo, uproszczony model grzeczności. Raczej niegrzeczne zwracanie się do drugich niż grzeczne. Łatwość, jak pisze Kazimierz Orzuk, przekraczania tabu powoduje wzrost wulgaryzacji polszczyzny. Porównaj upowszechnienie wielu nowych wulgaryzmów będących tłumaczeniami wulgaryzmów amerykańskich. I tu dodam, jakbyśmy mało mieli swoich. Powtórę, przypomina w swojej bardzo interesującej książce, że amerykanizacja jest bardzo agresywna, jeśli chodzi o nowe formy świętowania, odpoczynku, zabawy. W ciągu ostatnich lat upowszechniły się nowe okazje do świętowania za wzorem amerykańskim. Nie tylko, że zdobyły sobie powszechne uznanie i akceptację walentynki, to jeszcze nie jest aż takie ani złe, ani groźne, ale no chyba już mielibyśmy duże zastrzeżenia co do przewartościowania, jak pisze Kazimierz Orzuk, świąt kościelnych, tak mocno związanych z polską tradycją religijną i narodową, a zwłaszcza Bożego Narodzenia i Wielkanocy. I cała atmosfera wokół tych świąt zaczyna być iście w stylu amerykańskim. Mówiliśmy o języku i będziemy pozostawać przy sferze języka, bo on przecież jest tym sposobem wypowiedzi dziennikarskiej, różnych gatunków dziennikarskich. I jak się okazuje, to w dzisiejszym świecie nadmedialnym, podkreślam raz jeszcze, dziennikarz pełni bardzo odpowiedzialną rolę na równi z nauczycielem. Jego się słucha, jego się obserwuje i jego się czyta. Dzisiaj postanowiliśmy zwrócić uwagę na felieton. Dlaczego? Bo jest to pozornie łatwy gatunek dziennikarski, ale jest to gatunek dziennikarski, który właśnie najszybciej chyba wchłania wszystko to, o czym dotychczas zostało powiedziane. Wszystkie wpływy językowe, on reaguje na to, co dzieje się teraz. i bardzo chętnie jest czytany. My lubimy felietony, lubimy naszych felietonistów. Felieton ma swoje stałe miejsce w gazecie, w radio, w telewizji. Jest to, jak pisze Bortnowski, gatunek, który może wpłynąć na negatywny sposób formułowania myśli i wartościowania. Dlaczego? Bo oprócz tego, że korzysta z satyry, z pamfletu, że może nieco ośmieszyć, że żartować, że może wykorzystać cały szereg gatunków poetyckich, ale powiada, może plugawić, może szkalować, może mącić, może schlebiać, może pokazywać swoją głupotę, czyli piszącego. Może wściekać się na wszystkich, poniżać siebie i innych, kłamać, oszukiwać, bezcześcić, zapełniać pustkę stron bełkotem. O, i tu zastanawiamy się, ile może być tych negatywnych wpływów, negatywnych zjawisk powodowanych dużymi możliwościami oddziaływania felietonu. Dlatego przecież apelujemy wszyscy do etyki dziennikarskiej. Myślę, że warto zapamiętać sobie takie zdanie Andrzeja Niczyperowicza w jego pracy Przepis na felieton, że podobnie jak komentarz, tak właśnie felieton może być gatunkiem łajdackim. No, nie mamy takich skojarzeń ani takich mocnych słów w innych podręcznikach mówiących o gatunkach dziennikarskich. Tu przypomnę choćby książki Kazimierza Wolnego Zmorzyńskiego czy Furmana, ale to nie znaczy, żebyśmy nie zwracali uwagę na te mocne słowa, które powinny nas trochę obudzić, które powinny nam zapalić czerwone światło. Bo inaczej, no to będziemy słuchać, czy będziemy czytać, że twoje śpiewanie jest okej, tylko za totalnie rzucasz herami. I co ja z tego zrozumiałam? Nie wiem. To może być w felietonie, to może być nawet w recenzji. Że mam totalny odlot z dziećmi, to znaczy jakieś tu porozumienie ma być, prawda? Że mogę mieć odlot, odjazd, że jeszcze mogę mieć coś, co właściwie jest niezrozumiałe w języku polskim. I teraz nie dziwmy się, że powstają słowniki, które tłumaczą cały ten galimatias językowy w stylu amerykańskim na język polski. No jakieś to jest nieporozumienie czy konieczność? No wydaje mi się, że już teraz konieczność. Książka, którą tutaj we fragmentach prezentowałam i uważam za książkę bardzo dobrą, bardzo konieczną, miała kilka wydań. Prezentowałam tu trzecie wydanie, być może, że już są nowsze. To książka Kazimierza Ożoga, przypomnę, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania. To jedna książka, a druga to jest właśnie książka Coca-Cola jest spoko, a może przeczytaj tytuł, studentka nasza, absolwentka już przeczyta.
Kazimierz Ożóg, polszczyzna przełomu XX i XXI wieku.
Tak, to polecam Państwu te książki. Na pewno padnie takie pytanie, czy wobec takiej sytuacji, może tu troszeczkę dramatycznie zarysowanej, ale myślę, że nie szkodzi trochę podramatyzować w chwili, kiedy ta inwazja jest taka mocna. Czy wobec tego w kształceniu przyszłych dziennikarzy możemy mieć szansę na to, że moi studenci, moich kolegów studenci, zresztą chyba nasi młodzi absolwenci się wypowiedzą na ten temat, czy można nauczyć, czy można zachęcić, czy można sprowokować, by chcieli być odpowiedzialni za język, by chcieli pisać po polsku, by chcieli pisać o sprawach ważnych, interesujących, fundamentalnych, ale ładnym, spokojnym językiem, który dociera do wszystkich. Bo przecież ludzie wykształceni posługują się językiem literackim. Ludzie pióra posługują się językiem literatury, który to język obejmuje różne. I gwarę, i slang, i język ulicy, i język marginesu społecznego, i język kryminalny. A to już jest temat na inną audycję. Pozwolą Państwo, że będę konsekwentna w tym swoim postanowieniu i spróbuję Państwu dać odpowiedź na to moje pytanie, czy jesteśmy w stanie, czy możemy, czy chcemy i czy mamy jakieś efekty. Ja oceniłam, a chciałabym, żeby nasi słuchacze ocenili. Przeczytam Państwu kilka felietonów studentów naszej szkoły. Agnieszka Maria Domańska, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, rok pierwszy, tryb niestacjonarny. No, dzisiaj już pewnie jest na drugim roku. Starość po polsku. Zadziwiło mnie zawsze, jak drobna rzecz może kogoś zdenerwować. Jak iskra potrafi wzniecić pożar. Podobnie i przypadkiem zasłyszane rozmowy mogą doprowadzić Bogu ducha winnego słuchacza do wniosków, o których nie podejrzewałby siebie jeszcze minutę wcześniej. I zadziwiłam się po raz kolejny, jadąc, jak gdyby nigdy nic, białym autobusem linii numer 11. Autobus zatrzymał się, a miła pani w głośniku zapowiedziała: przystanek Osiedle Młodych. Osiedle Młodych, na którym mieszkają starzy ludzie. Zdenerwowała się licealistka z ustami podkreślonymi mocną czerwienią. Też tu mam mieszkanie, odparła jej koleżanka. Zamieszkasz tam, jak się zestarzejesz. Nuta ironii także zabarwiła się na czerwono. Ja nie zestarzeję się w Polsce. Autobus ruszył z miejsca. Autorka ostatniego zdania jakby chciała powiedzieć: ja nie zestarzeję się w ogóle. Lecz czy na pewno bała się starości? Czy może raczej własnej ojczyzny? Wszechobecny dzisiaj kult młodości nie uatrakcyjnia perspektywy ograniczeń ciała i ducha przychodzących z wiekiem. Czy jednak nie powinna bardziej niepokoić ją ta utopijna wizja czerwonych szminek o wyjeździe za granicę, która zapewni im długie, aktywne życie bez starości? Tam wystarczy pieniędzy na lekarza, fryzjera, a nawet na karnet do fitness klubu. Tam pytanie o starość jest jakby przemilczane, bo to taki niewygodny temat. Ile jeszcze bliżej nieokreślonych tam? Zwabi młodych Polaków perspektywą bez starości, która istnieje, choć jest świetnie kamuflowana. A ilu Polaków zawędruje do miejsc, gdzie dobrzy ludzie potrafią o zgrozo zabić starość z szacunku dla niej samej? Życie jest piękne, tylko starość się Panu Bogu nie udała, narzekają. I czasem nie trudno dziwić się licealistkom, których zdania są tak wyraziste jak kolor ich ust. Przecież zachodnia starość jest bogatsza, zdrowsza, pełna zagranicznych wycieczek, bez strachu o emeryturę. Prawie jakby jej nie było. A ta nasza Polska tkwi w kolejkach do lekarza, z kraciastą siatką na zakupy, z krzyczącymi wnukami. To nasza starość, która nierzadko pamięta czasy wojny, babcie i dziadkowie różańce, rodzinne historie i bajki na dobranoc. Taka zwykła. Popilnuje wnuków, ugotuje pierogi, pobawi się w Indian i do kościoła pójdzie odwiedzić Pana Boga, bo cóż jej zostało? Ciągle zależna od rządu, choć wcale jej to na zdrowie nie idzie. Licealistkom i nie tylko pozostaje życzyć zrozumienia słów niejednej babci, że szacunek trzeba mieć dla każdego. Dla władz państwowych również. Choć przecież to polski rząd sprawia, że ta nasza starość wciąż straszy. Straszy młodych, którzy nawet nie zauważają, jak mieszkając na osiedlu młodych, zdążą się szybko zestarzeć. Pozostaje mieć nadzieję, że i wówczas będzie tam przystanek autobusowy, może nawet linii 11. I proszę Państwa, jeszcze jeden felieton, być może, że nie ostatni dzisiejszego wieczoru, napisany dość dawno przez Joannę Świderską. Nigdy sam. Nie lubię poniedziałków. Mimo, że nie mam w tym dniu zajęć na uczelni, nie mogę sobie wypocząć. Ciągle zastanawiam się, co mam jeszcze zrobić i jakie sprawy załatwić. Dzień umyka mi przez palce, a ja nawet nie mam czasu pomyśleć nad tym, czy tak naprawdę jestem szczęśliwa. No właśnie, czy szczęście jest w zasięgu ręki i czy każdy może być szczęśliwy? Dzisiaj dostałam SMS od mojej siostry. Wujek Walek nie żyje. Ta krótka wiadomość zmąciła mój spokój. Mimo, że wujek nie był mi bliską osobą i odwiedziłam go tylko raz, poczułam pewną pustkę. Wujek Walenty miał nowotwór w krtani. Kilka lat temu zrobiono mu operację. Przestał mówić, ale nie poddawał się. Był zawsze pełen optymizmu, radości. Nie użalał się nad sobą i nie robił nikomu wyrzutów z powodu swojej choroby. Pogodził się z tym, co go to spotkało i starał się żyć tak jak inni. Miał w sobie siłę. Bo wiedział, że Bóg daje tylko takie krzyże, które jesteśmy w stanie unieść. Myśląc o tych słowach, zadzwoniłam do domu. Odebrała mama. Opowiedziała mi dokładnie o tym, co się stało. Zaproponowała, żebym to ja zatelefonowała do cioci i powiedziała jej kilka miłych słów. Bez namysłu zgodziłam się. Wiedziałam jednak, że będzie to trudna rozmowa. No bo jak wytłumaczyć komuś, kto stracił najbliższą osobę, że tak miało być, że wszystko się ułoży i będzie dobrze? Nie, nie da się tego zrobić. Po prostu nie da się. Nie można odebrać tego, co pozostało. Smutek i żal są oczyszczeniem duszy. Pomagają uporać się z tą całą beznadzieją, którą niesie za sobą śmierć kogoś, kogo kochamy. Więc po co pocieszać, skoro rozpacz jest czymś naturalnym? Nie chodzi o pocieszanie, ale o powiedzenie prostego zdania. On odszedł, ale masz mnie. Nie zostawię cię samej. Będę przy tobie i pomogę ci. Zupełnie tak, jak Chrystus mówi do nas każdego dnia. Nie tylko, gdy ktoś umiera. Także wtedy, kiedy sobie z czymś nie radzimy. Osamotnieni zwijamy się z bólu, nie dajemy rady. A wystarczy tylko powiedzieć. Potrzebuję cię, pomóż mi, proszę. On pomoże? Dlaczego? Bo jest miłością. Miłością przez duże M, która wszystko przekracza i wszystko może. Skąd to wiem? Po prostu, z serca. Jestem jeszcze młoda. Mam dopiero 20 lat, ale już teraz wiem, że Bóg mnie nigdy nie opuści. Pomyślicie pewnie, że jestem jakąś nawiedzoną dewotką, której hobby to głoszenie kazań. Nie, jestem zwykłą dziewczyną, chodzę na dyskoteki, spotykam się z przyjaciółmi, mam chłopaka. Żyję normalnie jak reszta moich rówieśników. Z tym jednym wyjątkiem, że mam świadomość obecności Chrystusa w moim życiu. Pewnie znacie te historie o śladach na piasku, gdzie najpierw były podwójne, pana i moje, a potem, gdy przyszły ciężkie chwile, na plaży pozostawał już tylko pojedynczy ślad. Tak, bo to właśnie on, wtedy, kiedy ja nie dawałam sobie rady, niósł mnie na plecach. I tak jest z każdym z nas. Kiedy wydaje ci się, że jesteś sam, bo widzisz tylko jedne ślady na piasku, pomyśl, że to on, Chrystus, niesie cię na swoich ramionach, bo ty już nie dajesz rady. I niech te słowa pomogą ci uwierzyć. Uwierzyć w to, że nigdy, nigdy nie jesteś sam. To na razie dwa felietony, które zostały napisane na moich zajęciach w różnym czasie przez różne osoby. Myślę, że choćby troszkę przekonały Państwa, że można pisać po polsku, nie używając, jak w tym wypadku słyszeliśmy, ani jednego obcego wyrazu, a wszystkim, przynajmniej na tych zajęciach, które prowadziłam ongiś, potem na których czytałam te felietony, a wszystkim poruszyły serce i umysł. Tak sądzę. A co sądzą moi młodzi?
No, uważam, jak widać na załączonym obrazku, na felietonach, które pani doktor przeczytała, że da się jednak pisać w ten sposób, żeby przekazać myśl zrozumiałą dla człowieka XXI wieku. Tak to nazwę, ponieważ amerykanizacja, globalizacja to temat dla człowieka XXI wieku. On w tym żyje. I on taki felieton zrozumie. I osoba z pokolenia troszeczkę starszego od nas i osoba w moim wieku myślę, że tak samo zrozumie. Amerykanizmy uważam, że mogą powodować pewne nieścisłości w zrozumieniu tych tekstów, zarówno felietonu, jak i każdego innego gatunku.
Ja, jeśli mogę się właśnie odnieść do tych felietonów, które pani doktor przeczytała, to tutaj taka chwila ciszy nastała w studio po tym, jak to usłyszeliśmy, bo faktycznie zostały napisane takim pięknym językiem i tak sobie właśnie uzmysłowiłam, że nieczęsto zdarza mi się trafić na właśnie tego typu felietony, że gdziekolwiek czy czytam gazety, czy gdzieś właśnie przeglądam strony internetowe, to ten język już jest właśnie taki naszpikowany tymi takimi, nie wiem jakby to nazwać, makaronizmami, czy takimi właśnie tymi obcymi słowami, że trzeba naprawdę być wdrożonym w to słownictwo, które teraz występuje, żeby zrozumieć, o co chodzi. A tutaj taki piękny język.
Wydaje mi się...
Przepraszam, może tylko uzupełnię. Proszę Państwa, dla mnie, jak pewnie i dla wielu, w procesie dydaktycznym, który... powiem, uprawiam od kilkudziesięciu lat, leży przekonanie studentów, moich nauczycieli studiów zaocznych, nauczycieli, których uczyłam też, wszystkich, dzieci, przyjaciół, kogokolwiek, że dobre słowo, że łagodność w przekazie, łagodność, którą dzięki której docieram, jak już wspomniałam, do najbardziej fundamentalnych spraw naszego życia, naszego istnienia tu na ziemi, naszych obowiązków, naszej odpowiedzialności, czyni więcej. To starałam się zawsze i staram na zajęciach przekazać, mówić, przekonać, żeby nie było takiej siły, takiej mocy, takiej chęci polemiki zbędnej, bo niby mocne słowo, obraźliwe słowo ma kogoś przekonać, ma odbić piłeczkę, prawda, ma kogoś pokonać. Nie. Jestem innego zdania. Zanim jeszcze poproszę dwoje z Państwa, przeczytam jeszcze jeden. Bo jestem dumna z tych moich studentów. Agnieszka Maria Domańska. Są dwie Domańskie, tylko jedna już dopisuje drugie imię, bo byłyby nieporozumienia. Proste pytania. Pytania dzieci mają dwie charakterystyczne cechy. Zawsze padają w najmniej spodziewanym momencie i są niezwykle zaskakujące. Jednak te małe refleksje małych ludzi, choć czasem rodzą nieprzewidywalne pytania, mogą zupełnie przypadkowo doprowadzić nieco większych ludzi do adekwatnie większych przemyśleń. Kiedy przygotowywałam drugie śniadanie, mój 2,5-letni siostrzeniec Kubuś zapytał: ciociu, czy Pan Bóg bierze do nieba smerfy? Kolorowe kanapki wzbogacił plasterek uśmiechu, a ja z pomocą swojego ciocinego autorytetu próbowałam wybrnąć z tej niecodziennej sytuacji. Kochanie, smerfy są tylko w bajce, ale Pan Bóg też na pewno je bardzo kocha. Dopiero po chwili uświadomiłam sobie powagę, jaką kryło w sobie to niepozorne pytanie mojego siostrzeńca. To małe serce niepokoiło się właśnie, czy miłość Boża jest na tyle wielka i wspaniałomyślna. by pochylić się również nad bajkowymi towarzyszami jego dzieciństwa. Z drugiej zaś strony Maluch pytał o nadzieję na zbawienie i życie w wiecznej obecności Boga. Te proste i zarazem poważne pytania budzą przecież wątpliwości w niejednym dorosłym. O ile sprawa zbawienia niebieskich ludzików, nazwanych smerfami, jest prosta do rozwiązania, o tyle samo pytanie, czy Pan Bóg bierze do nieba smerfy, jest dość intrygujące. Przeradza się ono w pytanie, czy smerfy są na tyle godne, by wejść do Królestwa Niebieskiego po śmierci. W rzeczywistości wiemy, że smerfy nie mogą doświadczyć śmierci ani zbawienia, gdyż nie doświadczają życia jako takiego. Jednak czy zwierzęta mają w sobie tę godność? A czy ja jestem na tyle godna, żeby Pan zabrał mnie do siebie po śmierci? Czy ja jako człowiek mogę żyć nieustanną nadzieją na zbawienie? Nadzieja to miłość, która umie cierpliwie czekać. To kobieta w stanie błogosławionym, która oczekuje przyjścia swojego dziecka na świat. Nadzieja to oczy zakochanego mężczyzny, który z bukietem w dłoni czeka na swoją wybrankę. To ciężko chory, który przyjmuje każde słowo i zalecenie lekarza, bo czeka uzdrowienia. To dziecko, które bawi się grzecznie, czekając przyjścia rodziców z pracy. To umierający, który ufnie chwyta rękę dobrego Boga w ostatnich chwilach życia. Proszę zwrócić uwagę, ile poważnych zagadnień, ile poważnych spraw, które wynikły z jednego dziecinnego pytania.
Jeśli chodzi o felieton, który wysłuchaliśmy, jest mi szczególnie bliski ten gatunek dziennikarski, z tego względu, że kiedyś zajmowałam się podczas pracy magisterskiej i uważam, że jest to na pewno taki ślad języka polskiego, ślad historii w języku polskim, że to słowo jest sztuką i przekazywanie właśnie podczas felietonu prostej opowieści może właśnie być takim znakiem dla potomnych, sztuką słowa. I dla mnie ten felieton jest taką prostą, piękną sztuką słowa.
I o to nam chodzi, proszę Państwa, żeby nasz język, język polski, był sztuką słowa, a nie komunikacją prostacką. Czy jesteśmy w stanie, jako ludzie, czy jesteśmy w stanie zdobyć się na tę sztukę słowa? Ja myślę, że tak. Zależy to od nas, nauczycieli, zależy to od dziennikarzy, którzy piszą, mówią, zależy to od rodziców, którzy wychowują dzieci, zależy to od duchownych, którzy głoszą kazania i muszą, ba, podkreślę to, muszą być bardzo odpowiedzialni za słowo. A zatem od wszystkich.
Ja tak nawiązując do tego, o czym mówimy dzisiaj, mnie urzekło w pierwszej kolejności to, co powiedziała pani doktor Żbikowska o ogromnej odpowiedzialności dziennikarza, którego się słucha, którego się czyta dzisiaj, bo jest odpowiedzialność zarówno za słowo, jak i za prawdę. Natomiast ja mam takie wrażenie, tak czytając różne felietony, bo prasa dzisiaj jest jakąś taką częścią mojego życia, też bardzo taką ważną częścią, że my mamy taką skłonność współcześnie w Polsce do nazywania felietonami czegoś, co nim nie jest po prostu. I bardzo często próbuje się podczepiać pod felieton różnego rodzaju teksty, ale też robi się trochę z felietonu taką formę bardzo prymitywną, nawet bym powiedział, właśnie poprzez używanie dużej ilości i tych amerykanizmów, jak i przede wszystkim też używając niepoprawnego języka polskiego, bo to też trzeba zauważyć. Natomiast zwróćmy też taką uwagę, że przecież felietony również pisali mistrzowie języka polskiego, kiedyś wybitni pisarze również, literaci. I dlatego nie można mówić o niej jako o formie łatwiej. I nie jest to forma prymitywna, ale forma, która też ma pewne ramy i która też charakteryzuje się przede wszystkim używaniem pięknego słownictwa, co mieliśmy możliwość teraz wysłuchać zresztą.
chciałam też przy okazji zwrócić jeszcze uwagę na to, że felietony zaczynają być chyba już od dawna taką sztuką prezentowania różnej formy felietonowej. Bo mówiłam już o felietonie w radio, bardzo je lubię zresztą osobiście. Jest felieton muzyczny, spotkaliśmy się z tym niejednokrotnie. Jest felieton telewizyjny. A ja jeszcze upodobałam sobie takie felietony, które spotykam w czasopismach, bo lubię czytać. Felieton z wierszem. Przedstawiałam na zajęciach takie felietony. Otóż jest króciutki, kilkuzdaniowy nieraz felietonik. Takie wprowadzenie felietonowe nazwałabym to. A potem autor prezentuje tekst poetycki, wiersz, który nawiązuje do tego kilkuzdaniowego felietonu. A zatem już w innej formie, w innym słowie, w słowie poezji, w tej tajemnicy słowa, tam gdzie, tak, w tej tajemnicy, która jest między dźwiękiem a znaczeniem słowa, odkrywamy jakąś prawdę, którą chce przekazać nam autor. Pamiętam, że bardzo wzruszył mnie taki felieton Andrzeja Poniedzielskiego, który zilustrowany był wierszem, właściwie to jest piosenka chyba, w jego wolnym tłumaczeniu. Osobiście tak, wolę to jego wolne tłumaczenie. Tęsknij za kolejnym dniem. Nawet tytuł poruszył taką strunę ciekawości i ten rytm tekstu i sens, i znaczenie jest, powiedziałabym, wzruszające. Tak przy okazji chcę powiedzieć, pozdrawiam moje wszystkie felietonistki.
Pani doktor, jeśli wolno też im nie włączyć, obiecałem sobie, że jak najmniej będę się wtrącał, mając tak wspaniałą właśnie panią doktor Żbikowską Lucynę, która tak wspaniale przygotowuje naszych studentów. Ale też chcę wyznać, i tu bym dwie rzeczy chcę wtrącić. Patrzę na studentów, a wiem, jak oni na co dzień się zachowują. Z jednej strony wiedzą, że pani doktor bardzo wymaga od nich, bardzo wymaga, ale też z drugiej strony, jak sobie potem bardzo cenią to, czego się od pani nauczyli. Myślę, obecność dzisiejszych studentów, absolwentów jest tego najlepszym dowodem. I to jest piękne. Jest okazja też, pani doktor, żeby podziękować z naszej strony władz uczelni za to, co pani robi.
Tej mojej gwardii, że tak powiem, dzisiaj też bardzo dziękuję, że są, że zechcieli, że tak no, szybko się zdecydowali, bo krótki termin był na decyzję. Więc tak. To jest bardzo miłe z ich strony.
Pani doktor, przyznam szczerze, że jeszcze dwa dni temu nie wiedziałem, że będę tutaj razem z wami. I też od razu chcę włączyć się. Dosłownie wczoraj otrzymałem list. Jeżeli słuchacze, którzy już są zniecierpliwieni, bo widać, że są tutaj już telefony i pragną włączyć się, ale może ten list to już jest pierwszy głos, bo przyszedł do mnie od pewnej pani z Siedlec. Może pani nas słucha, oczywiście nie wyjawię, kto jest autorem tego listu, ale to idzie po tej linii dzisiejszych rozmów niedokończonych, a przypomnę słuchaczom, że tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych kultura języka, a współczesne dziennikarstwo. Oto treść listu. Jest bardzo w sumie krótki ten list. Przepraszam za śmiałość w zwracaniu się do ojca w sprawach społecznie ważnych. Wierząc w owocne działanie całego ośrodka toruńskiego, popularnie zwanym radiomaryjnym, łącznie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, zwracam się z gorącą prośbą o podjęcie akcji w celu ratowania i uzdrowienia pięknego języka polskiego. Może poprzez hasło SOS dla języka ojczystego i zawiązywanie poprzez studentów uczelni, stowarzyszeń czy towarzystw miłośników języka polskiego w kołach rodziny Radia Maryja czy jeszcze szerzej. Do tej prośby skłoniły mnie słowa Norwida i jego apele, aby zawiązywać takie towarzystwa na emigracji we Francji, ale pozostało to bez odzewu społecznego wówczas. Mówił do Polaków: jesteście lokajami francuszczyzny. My teraz nie tylko lokajami angielszczyzny, ale skazani na język rynsztokowy, wulgarny, obecny wszędzie, na ulicy, w szkołach, urzędach, placówkach różnych, publicznych urzędach. Czasami niewłaściwy język w kościołach. Drogi ojcze, prosimy o pomoc w ratowaniu naszego języka ojczystego. Jakby pani doktor skomentowała tę prośbę, ten apel?
Jakbym skomentowała ten apel, bo to jest apel. Sądzę, że nie tylko w Radio Maryja, nie tylko w szkole naszej, ale w każdym mieście, miasteczku, wsi, w dużym mieście mogą powstawać takie kręgi, można je nazwać towarzystwem, można je nazwać jeszcze inaczej, można wymyśleć różne nazwy, ciekawe, poetyckie, jakie kto chce, ale przecież to nie zależy od rektora, dyrektora Radia Maryja. To chociaż zawsze upominają, proszą o aktywność, o inspirację, ale to przecież zależy od każdego człowieka, że może najpierw w obrębie swojego domu, bloku, mówią, może w obrębie swojej dzielnicy, parafii, szkoły, mogą nawet uczniowie. No co, zbieramy się. To zamiast mówić spoko, zamiast mówić sorry, i co jeszcze, bo ja nie znam angielskiego, nie wiem, podpowiedzcie mi tu zaraz, co jeszcze się mówi.
Chociażby.
Tak.
Okej,
dobrze jeszcze, prawda? No i ciągle się powtarza dobra, dobra, a ja mówię, dobra to jest ulica w Warszawie. A mówimy dobrze, bo to jest okolicznik, prawda? Jak? Dobrze. Spróbujmy. Niech to będzie 5 osób, 6 osób, 7. Zacznijmy od trójki. Szczęśliwa liczba. I zaczynajmy fascynować się językiem. Czytać, mówić, przemawiać. Co jeszcze można robić? Organizować spotkania. Ach, co jeszcze? Wznowić krasomówcze turnieje. Przecież one były. Pamiętamy je. Najpierw zorganizowali to prawnicy, a później i inni. I dlaczego nie może na moim osiedlu być taki turniej krasomówczy? Maluchów, starszaków i w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Proszę uprzejmie. Poradników językowych, książek jest tak dużo. Wystarczy pójść do księgarni taniej książki. Tam oczopląsu można dostać od ilości takich kompendiów, w których mówi się o języku.
Pani doktor, ja myślę, że w naszej też ojczyźnie są te próby rzeczywiście troski o nasz piękny język ojczysty. Ja w tej chwili sobie skojarzyłem i chcę powiedzieć słuchaczom, bardzo sobie cenię te wieczory u nas w kampusie studenckim, kiedy nasi studenci pod okiem aktorów, właśnie też takich profesorów, dydaktyków, jak dzisiaj obecna pani doktor Lucyna Żbikowska, przygotowują wieczory poezji, ale właściwie w dużej mierze to jest ich inicjatywa i ich trud przygotowywania tych wieczorów i widzę, jak to bardzo integruje, pięknie integruje środowisko akademickie.
Tak, i chwała, ale to jest turniej poetycki. A mnie chodziło o turniej krasomówczy.
Oczywiście.
Czyli ja muszę przygotować, tak jak moje studentki przygotowały felietony, tak ktoś musi przygotować mowę. No przypomnijmy sobie dialogi Platona, ale może nie aż takie. Ale to na tej zasadzie ja muszę przygotować. Ja muszę przygotować taką mowę, żebym przekonała ciebie.
No tak, to jest pewna mobilizacja, motywacja do tego, żeby zainteresować się językiem tak naprawdę. Im więcej takich...
To jest trudniejsze. Jest inną sztuką. Ale naturalnie ja też jestem za organizowaniem spotkań poetyckich, bo sama je bardzo lubię.
Ale przy okazji ja chcę powiedzieć, że w tym liście odczytałem ogromne wyzwanie i też ogromną odpowiedzialność. Jednak w Polsce są ludzie, którzy kojarzą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej właśnie z takimi profesorami, jak dzisiaj obecna z nami pani dr Lucyna Żbikowska, ze studentami, którzy jednak w tym miejscu, tutaj w Toruniu, próbują jednak pielęgnować tę troskę o nasz język polski. I dlatego może teraz posłuchajmy, co mówią.
Kulinarny na przykład turniej. I wtedy nikt nie powinien powiedzieć, że zrobił profesjonalne sałatki, bo to śmieszne.
Dobrze, to już teraz dajmy głos naszym drogim słuchaczom. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Małgorzata z Krakowa.
Witamy Pani Małgorzata.
Ja bardzo, bardzo chciałam podziękować pięknie za właśnie ten temat, bo ten temat jest niezwykle ważny. Po prostu serce mi pęka, gdy słyszę to, co słyszę i gdy czytam to, co czytam. Żeby nie przedłużać, ja sobie przygotowałam pewne punkty i chciałabym zasygnalizować i bardzo prosić o zwrócenie uwagi. Więc tak, o wulgaryzmach nie będę mówić, bo wiadomą jest sprawą, że to jest po prostu niedopuszczalne. Niestety boli mnie bardzo to, że nawet w gazetach...
Pani Małgorzato, tylko mam małą uwagę. Zdaje się, że za blisko słuchawkę pani trzyma, dobrze?
Tak?
Tak, czy, tak, może... Proszę, proszę teraz? Już. Proszę
A teraz czy lepiej słychać?
Tak, trochę lepiej.
Tak? Więc chciałam powiedzieć, że nawet niestety w prawicowych gazetach zdarzają się wulgaryzmy i to jest niedopuszczalne, ale nie będę nad tym się rozwodzić. Następną sprawą, którą chciałabym zająć się w tej chwili, to są sposoby mówienia. Proszę zwrócić uwagę na, już nie mówię o wyrazach, do tego przejdę za chwileczkę, o takich czy innych, o sposobie używania przypadków, liczebników, ale na przykład to, co towarzyszy mówieniu. No, jeżeli jest człowiek siedzący przy stole, znajduje się człowiek siedzący przy stole, to absolutnie jest niedopuszczalne, wszelkiego rodzaju są niedopuszczalne zachowania takie jak pociąganie nosem, flipanie, siorbanie i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, jak w tej chwili ludzie mediów mają tego typu zachowania. Na przykład biorą oddech świszcząc albo mlaszcząc. I to tak do mikrofonu. Albo na przykład przez zęby biorąc oddech. No to jest absolutnie niedopuszczalne, na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo wielu, nie wiem, przepraszam bardzo, czy słychać mnie?
Tak, słyszymy, słyszymy panią.
Tak. Następna rzecz, następna sprawa, która często się powtarza i u polityków bardzo często, i u dziennikarzy również, tego typu wymowa. Więc, ponieważ teraz... No w ten sposób, jakoś po prostu jest taka przerwa i tak jak w angielskim języku, szczególnie w amerykańskim jest am, prawda? U nas jest y, ale to nie można. Kładzie się po prostu akcent na ostatniej sylabie, co też jest niedopuszczalne w naszym języku, bo my mamy akcent na przedostatnią sylabę kładziony. Więc mówi się w ten sposób. Więc ponieważ teraz albo na przykład bułka z masłem. Działo się to w Krakowie. To są bardzo ważne rzeczy i bardzo częste. Teraz przejdę do pewnych błędów w wymowie, króciutko, które powtarzają się bez przerwy. Bez przerwy. Ja powiem szczerze, że ja nawet mam notatki, gdzie notuję sobie, kto, w jaki sposób, w której gazecie, na której stronie, w którym numerze gazety powiedział lub napisał tak lub tak, albo też w radiu, przez radio można było słychać jego wypowiedź, gdzie są absolutne błędy. No, jeśli chodzi o pana Wałęsę, to przejdzie do historii, myślę, z powodu tego, że on przekazał nam w spadku wyrażenie w temacie. Nie mówi się w temacie, mówi się na temat. Druga sprawa, generalnie. No, dlaczego nie powiedzieć pułkownikowo, skoro generalnie? Przecież my mamy powiedzenia ogólnie i różne inne, nie chcę teraz już zabierać zbyt długo czasu, żeby to mówić, ale generalnie to nie jest nasz wyraz. Nie jest absolutnie. Teraz następne słowo, które w tej chwili wchodzi, szczególnie już nawet nie w felietonach pisanych, ale w rozmowach mówionych, podnosi tą sprawę. Można powiedzieć, zauważa, rozważa, prawda, dyskutuje na dany temat, ale cały czas mówi się podnosi, podnosi. Następne, co jest nie do wybaczenia, to jest mi na początku wyrazu. Mi się wydaje, mi się chce, mi się zdaje. Nie. Zdaje mi się, wydaje mi się, podoba mi się, ale mnie się wydaje, mnie się podoba. Proszę na to zwrócić uwagę, to bardzo często nie tylko młodzi ludzie, ale starsi również tak mówią, no bo błędy wchodzą. Następne, witam ciebie, mówię tobie. Nie, witam cię, mówię ci, ale ciebie witam, prawda, jeśli jest na początku. Następne, takie wyrażenia jak na pieszczo, na tę chwilę, na ten moment. Nie, w języku polskim mówi się obecnie, w tej chwili, ale nie na tę chwilę, na ten moment. No i coś, co już jest paradoksem, półtorej roku, półtorej kilo kiełbasy. Dalej, ogromny błąd. Język polski ma trzy rodzaje i rodzaj męski, żeński, nijaki. Rodzaj nijaki to jest to. To dziecko, to spotkanie, to wyrażenie. A w tej chwili mówi się te spotkanie, te wyrażenie, te wypowiedzenie. To są takie najważniejsze. I jeszcze pewne rzeczy, na przykład takie tego typu, jak odmiana przez przypadki. No ja tutaj zacytuję. Przepraszam bardzo, czy słychać mnie?
Tak, tylko pani Małgorzato, prosilibyśmy już powoli konkludować,
ale podam,
tak?
Na przykład, podam szybciutko, już kończę. Tego typu zanotowane w maju 14 roku, 15 też. Nie ujęło w dłoń długopisa. Albo tego typu. Wyszło szydło z worku. No, tego typu. Dalej. Profesorzy, senatorzy, patroni. Otóż nie. Profesorowie, senatorowie, patronowie. No i przytaczanie dwóch wyrazów w tym samym zdaniu. To też się bardzo często zdarza, jak na przykład, no już nie będę teraz mówić. W każdym razie bardzo proszę na zwrócenie uwagi na kilka, tak może dosyć chaotycznie powiedziałam, bo dosyć tego dużo jest, ale pewne rzeczy powtarzają się jako absolutnie niedopuszczalne błędy. I myślę, że nad językiem trzeba tak samo pracować jak nad muzyką. I to jest, żeby zagrać jakiś utwór muzyczny, trzeba bardzo dużo ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć sonatiny, etiudy, wprawki i tak dalej. A żeby językiem posługiwać się dobrze, to trzeba również ćwiczyć, a przede wszystkim trzeba kochać język polski. I wracam tutaj do Tadeusza, do Stanisława Różewicza, który powiedział, że świat, jeżeli zginie, to nie zginie od bomby atomowej, ale od braku piękna. Więc dbajmy o ten język polski, żeby był piękny. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Małgorzacie. Myślę, że komentarz pani doktor, czy naszych studentów, absolwentów. Bardzo proszę.
Tu mają głos w sprawie oczywiście studenci. I mogą powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że o taką podstawową poprawność językową muszą dbać wszyscy, ale to chyba sprawa jest dość oczywista, że w edukacji szkolnej od pierwszej klasy, przynajmniej ja mam takie zdanie, powinni pracować poloniści i językoznawcy. Bo to, czego się nauczymy w szkołach podstawowych, no jeszcze może do gimnazjum włączy. To nam starczy na całe życie, gdy idzie o gramatykę, składnię, fonetykę i tak dalej. Później już czasu na tego rodzaju przedmioty, czyli językoznawcze, przedmiot język polski, ale myślę pod względem językoznawczym, tak naprawdę nauczyciele nie mają czasu. Program jest dość obszerny. A troska, o której pani mówiła, to oczywiście jest obowiązkiem każdego z nas. Tak, i tu się zgadzamy. Ale studenci dopowiedzą jeszcze trochę tych wyrazków, jakbym powiedziała, i nadużyć.
Jednym z takich wyrazów, bardzo popularnym w mediach, jest tak zwany target. W języku angielskim oznacza on tarczę strzelniczą, obiekt, cel. Natomiast w drodze metaforyzacji w języku polskim uważa się, że oznacza on grupę potencjalnych odbiorców reklamy, jakiejś innej określonej działalności. Bardzo często używa się tego w wypadku stacji radiowych, programów telewizyjnych. Mówi się, że radio ma tak zwany target, tak? Czyli on chce dotrzeć do swojego targetu. Wydaje mi się, że to słowo zostało, dlatego jest tak często używane, że
no,
może
w wyniku
krócej,
tego, w wyniku o którym właśnie, mówiliśmy, tak. Inwazji. Amerykanizacji. Zwyczajnie.
Nie każdy rozumie tak naprawdę
ale
to słowo.
Ale właściwie po co mamy
po co to używać? Można powiedzieć, że chcemy dotrzeć do określonej grupy odbiorców, najczęściej mówi się, chcemy dotrzeć do naszego targetu. O co chodzi? Nie każdy do końca wie.
Naturalnie.
I odbierzmy może telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja bardzo uprzejmie wszystkich witam i cieszę się, że ta audycja zaistniała w Radio Maryja. Przyznam, że jestem słuchaczką od wielu lat, a ponieważ sama jestem filologiem, więc zdaję sobie z tego sprawę, że jak mówimy, sami też popełniamy błędy, nawet będąc profesjonalistami. Niemniej przyznam szczerze, że tutaj przy całej sympatii dla rozgłośni, którą naprawdę cały czas popieram, ale muszę przyznać, że ubolewam bardzo nad tym, że polszczyzna w Radio Maryja pozostawia bardzo wiele do życzenia. Szczególnie niestety w dziennikach liczebniki się kłaniają i to bardzo. Tutaj 30 dzieci, prawda, czy tam problemy z rocznicami, kolejne, co są bardzo duże błędy, ale też nad czym bardzo ubolewam, to mianowicie to, że sposób zwracania się do słuchaczy. Otóż jeśli załóżmy jeden z ojców ma już to bardzo jakby we krwi, że jak dzwonią jakieś dwie osoby, na przykład modląc się na różańcu czy w koronce, to potem dziękuję im, bardzo pięknie, że im dziękuję, mówi dziękuję wam. Cóż to za forma? To są osoby, do których się należy zwracać dziękuję państwu, a nie dziękuję wam. I to wam jest niezwykle irytujące. A to, że dla nas to jest język ciągle jakby trudny, to świadczy o tym, że nawet sama pani tutaj obecna w studio, pani doktor, mówi na przykład, że żebyśmy nie zwracali uwagę na to, nie zwracali uwagi na. Na przykład powiedziała pani również kompedium, nie kompedium, tylko kompendium. Czyli po prostu można mieć nawet tytuł doktora i robić błędy i to świadczy o tym, że język polski jest trudny, ale już będąc dziennikarzem w Radio Maryja, naprawdę błagam, zwracajcie uwagę na błędy podstawowe, liczebniki stawiam na pierwszym miejscu i formy grzecznościowe szczególnie. Także dziękuję uprzejmie, pozdrawiam i audycja bardzo, bardzo potrzebna. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani się nie przedstawiła, ale jest...
Mówiła, że jestem Justyna.
A pani Justyno, przynajmniej nie usłyszałem ja osobiście, ale bardzo dziękujemy.
Proszę uprzejmie.
Ja z mojej strony powiem, z mojej strony, jako ten, który też czasami jest przy mikrofonie. Właśnie też takie audycje są dla nas. My szczerze mówimy, że nie tylko dla Polaków, dla innych. Takie audycje są dla nas. Wzajemnie siebie uwrażliwiamy na piękno języka, ale przy okazji sobie pomagamy zwracać uwagę na błędy. I jesteśmy świadomi, że czy ojcowie, czy ci, którzy pracują w Radiu Maryja, wiemy, że to jest cały zastęp ludzi, bardzo dużo też wolontariuszy, popełniamy błędy, ale dzięki takim uwagom ufam, że się poprawimy. Także bardzo dziękujemy za ten głos, a teraz komentarz naszych gości.
Ja bardzo dziękuję pani Justynie oczywiście i myślę, że w tym jesteśmy jakby w tym jednym spisku. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Tak. Myślę, że w takich chwilach, kiedy są emocje, kiedy coś przeżywamy, a przy okazji takich audycji jest zwykle wiele emocji, to takie lapsusy się zdarzają naturalnie. I ja się tutaj z panią zgadzam, że bardzo dobrze jest kogoś poruszyć. Dłużej się o takiej rozmowie pamięta. A zatem bardzo pani dziękuję. Można mieć różne tytuły, oczywiście, ale z tego faktycznie niewiele wynika.
Tak, ja myślę też, że swoje robi taki stres na antenie, kiedy wchodzimy, dlatego że mikrofon w jakiś sposób też wpływa na to, jak mówimy. Ja na przykład miałem taką sytuację, bo ja też prowadzę tutaj audycje młodzieżowe w Radiu Maryja, że taka nasza siostra, która nam pomaga w redakcji informacyjnej, pokazywała mi, jakie błędy językowe robię podczas tej audycji. Natomiast kiedy sama doszła do mikrofonu, też miała problem z poprawnym mówieniem. Także myślę, że jednym jest świadomość własnych błędów, a drugim jest też pracowanie nad tym, aby unikać ich na antenie, bo taka skłonność rzeczywiście jest wśród nas.
Poza tym jeszcze chyba warto dodać do tej dotychczasowej naszej rozmowy jedno. Audycja nasza pomyślana była na temat ważny, na temat wpływów języka obcego na język polski. I chcieliśmy, bo przed audycją o tym rozmawialiśmy, chcieliśmy uniknąć dzisiaj audycji dotyczącej już bardzo powszechnych, gdzie indziej nawet audycji, które można nazwać poradnikami językowymi. Co nie znaczy wcale, że te uwagi są jakoś przez nas lekceważone. W żadnym wypadku. Za nie dziękujemy. Natomiast do tej pory nie zdarzyło się jeszcze, może będzie, nie zdarzyła się jakaś jedna choćby wypowiedź, która nawiązywałaby do tematu naszej audycji. I to jest dziwne. Do odpowiedzialności dziennikarskiej, do sposobu komunikowania się w mediach, do tego, co jest, że jesteśmy społeczeństwem nadmedialnym, że jakie z tego płyną konsekwencje, że co możemy uczynić dla przeciwwagi wpływom języka amerykańskiego. No, takie były intencje naszej audycji.
Przypominam, że tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych kultura języka, a współczesne dziennikarstwo. I Państwo, którzy do nas dzwonicie, też uwagę prosimy najpierw o przynajmniej wyciszenie odbiorników. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożena Maria z Gdańska. Ja jestem bardzo wdzięczna za tę audycję i nie ukrywam, że też jestem niezwykle wrażliwa na różne językowe błędy i szczególnie stawiam sobie za taką, no chciałabym, żeby w Radiu Maryja, które jest takim radiem w stosunku do innych mediów, jakoś tak lepszym, szlachetniejszym, stawiającym na wartości, żeby ten język był piękny i bardzo często właśnie pozwalałam sobie też młodym ludziom na audycjach młodzieżowych zwracać uwagę i także ojcom przekazywałam na piśmie. I trochę mi smutno, że jest mały jakby takie oddźwięk. Widocznie to trzeba bardzo długo i kropla drąży skałę pewnie. Trzeba się nie zrażać i upominać, oczywiście upominać z miłością. Chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę tutaj, żeby nie wchodzić. Dziękuję za te wszystkie uwagi, które były i pani Justyny, i poprzedniej pani. Niezwykle ważne, też tego nie mogę znieść. I jedno co powiem. Szczególnie wychodzi to w audycjach prowadzonych dla dzieci. audycjach, tych dobranockach tak zwanych, kiedy dzieci dzwonią do modlitwy, modlitwy dzieci, odbiera ojciec lub jakaś tam inna osoba i mówi: słuchaj Łukasz, słuchaj Sebastian, w ogóle nie używa się wołacza. Powinno być, i często jest ta forma, no, często też na przykład ojciec Marcin, prowadząc audycje młodzieżowe, też zwracając się do młodzieży, w ogóle nie używa wołacza. Powinniśmy mówić, przecież w Marcinie, prawda, Sebastianie, także, a dzieci nasiąkają. Maleńkie dzieci nieraz dzwonią, bardzo, bardzo małe. Także gdyby można było tutaj przez ojca właśnie przekazać, żeby osoby prowadzące dobranocki, odbierające telefony do modlitw, używały wołacza, to już byłby jakiś krok do przodu. I to na tyle, i może, jeśli ojcy pozwolą, to nie będę się zrażać. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby w studio i panią Wesołą. Prosimy o więcej takich audycji, spotkań. Pozdrawiam serdecznie i byłam też wdzięczna, gdyby można było jakiś kontakt dostać do szanownej rozmówczyni. Może, nie wiem, poza anteną czy jakoś. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Kłania się Bożenna Maria z Gdańska.
Dziękujemy Pani Bożennej Marii. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem, ale przy okazji właśnie chcę przypomnieć ponownie temat, bo my jesteśmy bardzo wdzięczni, ale widzę, że nasi słuchacze no, zamienią tę audycję, by skorzystać z tej okazji i zwracać uwagę na błędy chociażby ojców, prawda? Ale to zrobimy może temat błędy ojców w Radiu Maryja, więc wtedy słuchacze będą mogli dzwonić i nam pomóc wyłuszczyć te błędy. Tematem dzisiejszej rozmów niedokończonych kultura języka, a współczesne dziennikarstwo. Więc bardzo prosimy, by wypowiadać się na temat. Następny słuchacz Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania serdecznie.
Poznajemy głos Pani Marii, poznajemy.
Ojca rektora i panią cudowną nauczycielkę, panią Lucynę Żwikowską, panią doktor, dlatego i u studentów. Dlaczego mówię, bo to też nie będzie trochę na temat, ale ja wzruszyłam się przede wszystkim tym, że pani, pod wpływem pani prawdopodobnie wrażliwości, studenci nasiąkają taką też wrażliwością, bo mnie urzekło i nawet uderzyło to, jakie są te felietony. Kultura języka i poprawność językowa w tych felietonach to jedno, ale widzę, że u pani to jednoczesne jest kultura języka z wartościami, które być może to pod wpływem rozmów z panią, ci studenci są tacy dojrzali, bo dla mnie to przede wszystkim uderzające jest właśnie ta treść. Treść wyrażona pięknym językiem. To jest pani, to chwała pani, ponieważ gdyby dziennikarze w Polsce, pomijając to, że amerykanizmy i inne jeszcze chwasty zachwaszczają, to gdyby byli tak wrażliwi, to nigdy by na przykład, no inaczej by w ogóle to dziennikarstwo wyglądało. I ja jest trochę też dziwna jestem, że wszyscy skupili się na szczegółach, natomiast mnie urzekły że młodzi ludzie pod wpływem no nie wiem, osoby, która uczy ich i kultury języka, ale także pokazuje im w pewnym sensie świat, że mogą tak dojrzale mówić o starości, o samotności, o tych wszystkich, to są wartości, które nie są w mediach w ogóle prawie dostrzegane. Pomijając to, że się przerywa rozmówcy, pomijając to, że się stosuje amerykanizmy, to tak, 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 co chwila, bo to jest, to po prostu, to są perełki takie, no to ta młodzież jest dojrzała, ale także prowadzi ją ktoś taki jak pani w tym i uświadamia tej młodzieży, że musi być harmonia między wartościami a wyrażaniem tych wartości. I właśnie zazdroszczę tej młodzieży, że ma taką nauczycielkę. To jest jedno. A drugie, jeszcze dodam, bo to trochę nie na temat, bardzo przepraszam, że pamiętam na początku tej, jak wybuchła ta wolna Polska, no trochę w cudzysłowie, ale to już nie jest ten temat, to mówiono, że będą nawet kary za jakieś nazwy amerykańskie, czy, znaczy angielskie sklepów, czy wyrażanie się jakieś, prawda, nie po polsku. I to wszystko przycichło. Powinniśmy bronić swojego języka, powinniśmy być konserwatystami, tacy, no, jak Anglicy, no, chociażby, też po prostu nie szanujemy swojej właśnie tej tradycji i kultury. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak pani, zwraca uwagę na to, żeby wartości były przekazywane pięknym językiem jednocześnie, to może to jest ta droga, że to widać wtedy, to jest probierz. Jeżeli tak pięknie dwudziestolatka pisze o starości z taką wrażliwością, to także jest jej zasługa rodziców na pewno, ale także pani, która na tych zajęciach w taki sposób kierunkuje, żeby ta wrażliwość tej młodzieży później przekładała się na tę kulturę języka także. Bo najważniejsza to jest właśnie treść, a forma jest bardzo ważna i właśnie pani dąży do tego, żeby treść głęboka i prawdziwa z formą piękną, językową się kojarzyła młodzieży. To może na tyle. Strasznie dziękuję za to i powiedziałam, jestem wstrząśnięta tym pięknymi telewizorami. Natomiast jeszcze jedno, do tej pani z Krakowa, która wyliczała tam bardzo wiele, chciałabym spytać, czy chodziło o Stanisława Różewicza, który jest bratem Tadeusza Różewicza, mojego ukochanego zresztą poety, bo on jest reżyserem i mniej się przytacza jego słów. Chyba chodziło, ale nie mogę powiedzieć, o Tadeusza Różewicza, bo kocham tego poetę, chociaż już nie żyje i on właśnie był ze ściśniętym gardłem, wyrażał piękne, w bardzo krótkiej formie treści, które są nieprzemijające. Serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękujemy pani Mario za pani głos. Poproszę za chwilę o komentarz. Ja ewentualnie bym tylko chciał potwierdzić rzeczywiście, że pani doktor Lucyna Żbikowska uczy tej wrażliwości na piękno języka, ale jej się udaje z racji też i pasji życiowych przekazywać tę miłość do ojczyzny, a ta pasja historii u pani jest. I myślę, jeżeli, bo chcemy być oczywiście w temacie, czyli kultura języka, a współczesne dziennikarstwo, że dziennikarz też poprzez język zdradza właśnie, czy wypowiada, daje świadectwo o tej kulturze z tej dziedziny, którą się zajmuje. Czyż tak nie jest, pani doktor?
Tak jest. Przez słowo, język przekazujemy nie tylko treść, ale odzwierciedlamy stan naszej duszy. Taką jest każda sztuka, literatura w szczególności. Może przewyższa ją muzyka, ale nie będę się spierała, nie będę polemizowała. Bardzo dziękuję pani za wszystkie dobre słowa i zacytuję pani w podzięce Marka Twaina. Jedno dobre słowo karmi mnie co najmniej 2 miesiące. Pani dobre słowa będą karmiły nas wiele miesięcy. A jeśli czas pozwoli, przeczytam jeszcze jeden felieton Magdaleny Kowalewskiej zatytułowany Miłość aż do śmierci. Na potwierdzenie tego, że nie tylko jedna studentka reprezentuje taką wrażliwość, która skłania ją ku urodzie, do podkreślenia urody starości, nie tylko jej brzydoty, jej choroby, jej cierpienia, jej samotności. Ja myślę, że pani ma rację, mówiąc, że jeżeli młody człowiek zdolny jest przekazać takie uczucia i takie treści, to należy to pochwalić.
Odbieramy następne telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo. Radio Maryja, prosimy bardzo. No, nie udało się połączenie. Następne. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef ze Skoczowa się kłania.
Witamy pana Józefa.
I bardzo się cieszę, że takie audycje są, że można troszeczkę poznać języka polskiego. Ale mnie się wydaje, że to ta pani, chyba to była z Warszawy, zwraca uwagę, że uwagę, no to mi się wydaje, że to nie jest takie ważne w naszym życiu, że na takie drobiazgi się zwraca uwagę. Kiedyś, pamiętam, taki nauczyciel zadał mi takie pytanie, czy wiem, kto wynalazł albo kto stworzył gramatykę w języku polskim? Proszę mi wybaczyć i wszyscy nauczyciele niech mi wybaczą, ale odpowiedź była taka, że stworzył ją taki bardzo mądry nauczyciel, który chciał udowodnić uczniowi, że jest głąb i matą. Ja myślę, że sens całych tych rozmów, tych wszystkich jest chyba najistotniejszy, a że tam czy góra się pisze przez kreską czy otwarte i tak wiadomo, że chodzi o górę. Serdeczny Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan nas na pewno troszeczkę rozśmieszył, ale o komentarz proszę panią doktor.
Nie, no faktycznie nasz pan ze Skoczowa ma ogromne poczucie humoru i tak to potraktujemy.
W takim razie odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Danuta Złocławka z tej strony. I cieszę się, że udało mi się dodzwonić kiedyś, bo ja słucham w sumie tylko Radia Maria, innych radii, innych rozgłaśni nie da się słuchać. Tam jest tyle wulgaryzmów i w radio, i w telewizji, że dla mnie istnieje tylko Radio Maria i telewizja. Telewizja trwam, dlatego mogę tylko na ten temat się wypowiedzieć. Myślę o kilku takich sformułowaniach, które w tej chwili przychodzą mi do głowy. Często idę po bazarze czy po rynku i czytam pomidor 4 złote. Ja mówię, ale pan ma drogie pomidory. No jak to tylko po 4 złote? No to jeden pomidor 4 złote, a tam pan ma po 4,50 cały kilogram. To jest jedna sprawa. Na przykład idę do baru i słyszę naleśniki z żurawiną. Ja mówię, jak da się podzielić na kilka naleśników jedną żurawinę, to nie wiem. Halo?
Tak, tak, słuchamy pani.
Inna sprawa. To już to sprawy bazarowe i te inne. Natomiast u nas często słucham w piątki spotkanie z młodzieżą i bardzo słyszę, że się przedstawiają. Nazywam się Karolina, nazywam się Marzena, a ja w tym momencie pytam, a jak masz na imię? No bo to się, ona się nazywa Karolina, a ma na imię jak? Nie wiem. To jest to pytanie. I dlaczego nie zwraca się uwagi na to dziecko kochane? Powiedz, że masz na imię Karolina. Ona drugi raz by w życiu takiego błędu nie popełniła. Następne. Bardzo często rano szłam do pracy, no już w tej chwili jestem na rencie, nie pracuję. O 6 rano słyszałam przez wiele lat rozważania o duchowości na przykład chyba księdza Chmielewskiego. Ja mówię, jaki uduchowiony ten ksiądz Chmielewski, rozważanie o duchowości księdza Chmielewskiego. Prawda? Czy rozważania księdza Chmielewskiego o duchowości? Jest to szalona różnica, bo to nie wiadomo, kto rozważa o tym uduchowionym, cudownym zresztą księdzu Chmielewskim. To jest i to się powtarza przez wiele lat nagminnie. Idę do Caritasu i chcę kupić książkę i czytam Różaniec ze Ojcem Pio albo Różaniec ze Księdzem Popiełuszką. Ja mówię, no to się teraz połączę ze Ojcem Rydzykiem i mu powiem, że takie książki są. Nie, to są tak mniej więcej takie rzeczy przychodzą mi na chwilę obecną do głowy. Przepraszam, że tak przeszkadzam, ale to jest dla mnie no, smutne, że u nas takie rzeczy się dzieją. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, pani Danucie. Zwracam się teraz do naszych gości. Tu na początku pani Danuta wspomniała, że nie słucha innych rozgłośni, ponieważ tam no nie da się ich słuchać, bo są tyle wulgaryzmów. I rzeczywiście, jeżeli w tym temacie możemy też dalej, to bym chciał przy tej, no, w tym momencie też skorzystać i zabrać głos, szczególnie do naszej młodzieży. Prowadzicie czasami programy. No i właśnie, prowadzicie programy dla młodych. Czy staracie się mówić tym slangiem młodzieżowym, żeby być bliżej tej młodzieży, czy jednak staracie się mieć język właśnie normalny, polski?
Pamiętam o 16:30 w poniedziałki na studenckiej popołudniówce gościłem kilka razy. I powiem szczerze, nie używałem slangu młodzieżowego, tak zwanego, ponieważ go nie znam i nie rozumiem. Do dzisiaj go nie rozumiem. Nie umiem się posługiwać tym językiem, który właściwie składa się z tego, co zaobserwowałem, właściwie z wielu skrótów. Młodzież, też patrzę po moim bracie, który jest kilka lat młodszy ode mnie, bardzo rzadko pisząc do mnie SMS, używa pełnego zdania. On używa kilku kluczowych słów postawionych gdzieś tam obok siebie, no i uważa, że ja się domyślę, o co będzie chodziło. To nawet, to nie są nawet amerykanizmy, czy wulgaryzmy, albo wulgaryzmy, ale po prostu skróty. I to jest dla niego normalne posługiwanie się. No także to tak tyle ode mnie. Staram się kultywować tą polszczyznę i propagować ją, ponieważ no, też uważam, że to jest poprawna polszczyzna. Buduje tą tożsamość narodową, kształtuje ją tak naprawdę. Cała twórczość tworzy naród. No, wtedy, w czasach, kiedy nie było państwa polskiego na mapie, no naród polski
żył
dzięki naszym wspaniałym wieszczom, dzięki poezji, dzięki wspaniałej literaturze, dzięki pięknemu językowi. Polacy czuli, że są razem, że to jest ich i że nikt im tego nie zabierze. A teraz sami sobie zabierają, tak naprawdę. Wydaje mi się, że Zachód czy świat wmówił nam, że język polski no nie dorasta do obecnych czasów i że nie powinniśmy już używać go tak jak jeszcze kilkanaście lat temu. No a zbliżyć się jednak do tego, do Zachodu. Tak myślę, że to o to chodzi.
Ja też sam często mam problem, jak wracam do domu i przychodzi mi rozmawiać z moimi młodszymi rówieśnikami. Czasem sam mam problem, żeby ich zrozumieć i dogadać się z nimi w jakiś sposób. Natomiast ja myślę sobie tak, że nawet jeżeli są to audycje młodzieżowe i dla młodzieży, to myślę, że grupa naszych odbiorców, żeby nie powiedzieć target, jest bardzo szeroka i składa się zarówno z ludzi młodych, jak i też ludzi starszych, ludzi w średnim wieku. I tak naprawdę pierwszym celem jest to, żeby ta audycja była dla tych ludzi, dla naszych odbiorców zrozumiała, więc myślę, że sam używanie slangu młodzieżowego, którego część z nich nie rozumie, też jest brakiem szacunku do nich samych. Dlatego myślę, że jak najbardziej, żeby używać tego poprawnego języka polskiego i pokazywać też szacunek jakby do tych odbiorców poprzez używanie dobrego języka i poprawnego języka.
Dziękujemy. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze. Ten głos znamy.
Kłaniam się, ojcze Tadeusz Rydzy, kłaniam się serdecznie pani doktor i wszystkim obecnym tam studentom, absolwentom i nie wiem komu jeszcze. No i tak słucham w międzyczasie, tak coś tam robię i słucham, tu rozmawiam z ojcem Grzegorzem też, bo omawiamy sprawy radia i mówię, dziękuję za uwagi tych wszystkich słuchaczy. To jest bardzo cenne. Jeżeli można prosić tylko o wybaczenie, to zdarza się i musimy robić wszystko, żebyśmy naszego języka pięknego nie kaleczyli. On jest piękny. Żałuję, że w trakcie moich studiów nie miałem na przykład retoryki. Była w seminarium, była tak zwana dykcja, homiletyka, dużo nam to dawało, ale właśnie retoryka jeszcze, że jest więcej jeszcze poezji, że nie uczyliśmy się, czy może jeszcze za mało, żebyśmy docenili, powiedziałbym, nie tylko dane słowa, ale jego melodię. Każde słowo ma jeszcze w kontekście, jest ważna. Powiedziałbym, ja bym to nazwał melodię słowa mówionego. To jest jak z muzyką. To widzę u wielkich, wspaniałych aktorów, także w naszej uczelni. Jak słucham panią Halinę Łabonarską, jak słucham panią Barbarę Dobrzyńską, czy innych aktorów, którzy tu bywają, czy są z nami, jak słucham pana Zelnika, czy Kowalskiego, czy... No ludzie, to chce się żyć. Widzisz, jak piękny jest język polski. I oby jak najwięcej właśnie takich. I dziękuję za uwagi. Także no, mamy jeszcze dużo do zrobienia. W Radiu Maria jeszcze mam bardzo dużo do zrobienia. Także z muzyką. Tylko jest jedno. Jest nas po prostu, może tak troszeczkę na usprawiedliwienie, jest nas mało. My mamy za mało czasu, żeby się przygotować. My idziemy, tak powiedziałbym, z biegu. Prosto gdzieś tam z samochodu. Właściwie to my nawet czasu nie mamy, proszę wybaczyć, ale nawet na spacer. Ja nieraz parę miesięcy mam tak, że nie wychodzę z domu. Jeżeli z domu wychodzę do samochodu, żeby dostać się do drugiego domu i szybko. Także potrzebny jest jeszcze taki czas, żeby poczytać, jakkolwiek czytam, przeważnie to w nocy, ale też w domu, to już inna sprawa. Ja dziękuję za uwagi, bo nieraz jak nagram na przykład zwiastun i słucham, mówię, tu błąd, tam błąd, powinienem to zmienić, ale nie mam czasu dojść do tego studia, żeby tam to, także, ale to jest brak szacunku dla języka i może dla słuchaczy. I dziękuję pani doktor za to, jeżeli mogę powiedzieć tak publicznie. No pani wymaga. Pani ma taką opinię wśród tych studentów, przynajmniej którzy mi mówili, że pani jest wymagająca. Wymagająca, żeby poznać lektury różne i tak dalej. Ale to jest dobre, bo teraz w tych szkołach to nie uczą. To nie formują, tylko deformują. To jest powiedziałbym, niszczenie jakiegoś, powiedziałbym, naszej kultury w dużej mierze. Te wszystkie programy ministerialne, to kara boska to jest. To jest tak, jakby chcieli z nas to, co piękne, wyrwać. Także to dużo byłoby mówić. Bardzo dziękuję i dziękuję pani doktor i studentom i absolwentom. Panie Tomku, jest was więcej jeszcze tam absolwentów, czy tylko pan?
No, Maria Noculak, mam nadzieję, że tak.
Mogę powiedzieć, że był błąd, panie Tomku? Tak jak się pan odezwał do mnie.
Tak.
No, Maria, no, to co to...
Przepraszam, to poprawię się następnym razem.
Nie, pan jest bardzo kulturalny i nie ja pana tylko zaczepiłem, ale ja nieraz słyszę też w radiu słyszę, jak przychodzą niektórzy i... nazywam to tak spokojnie, to takie przerywniki intelektualne to nazywam. Tak.
Ojcze, po sobie widzę, że potrzeba pracy. Kilka lat mi zajęło, żeby
tak samo,
też...
To jest też tak samo, tak jak czytam, tam jest przecinek, kropka, myślnik, dwukropek, różny wykrzyknik, znak zapytania i inaczej się to czyta. Znaki interpunkcyjne, jak w muzyce jest pauza, jest staccato, jest tam, no różne znaki też są, prawda? I to jest potrzebne też, tak samo tutaj, w mowie. Ja nieraz, proszę wybaczyć, ale słyszę nieraz księży, jak mówią, to mówi jedno słowo i później ogłoszenia. Tak, przepraszam, ja teraz przesadzam. Ale proszę popatrzeć, my też w radiu raz po raz gdzieś myślimy, co mam powiedzieć, czy jeszcze patrzę na konsoletę, czy jeszcze na komputer, co mi wyskakuje, słucham jeszcze kogoś, jeszcze ktoś mi, słucham słuchacza, jeszcze ktoś mi wchodzi, z czymś przynosi mi. To jest takie, po prostu trzeba myśleć nie w mono, nawet nie w stereo, nieraz nie w kwadro, czy kwadro, niektórzy mówią, tak.
tak, albo w oktawo nieraz tak, to trzeba równocześnie wielopasmowo i dlatego wtedy też mogą być właśnie te, coś tak, takie słuchający nie wiedzą, co się dzieje, ale to myśmy już powinni opanować, to już jest, ale to jest inna sprawa. Dziękuję serdecznie, alleluja i do przodu i Bogu dzięki, że są takie rozmowy i że w naszej uczelni na to zwraca się uwagę. Tam, czyli jest pan Tomasz, panie magistrze, przepraszam.
Tak, jestem, ojcze.
Tak, jeszcze kto? Przy okazji pozdrawiam mamę, z babcią piłem kawę.
Całe serdeczne. Przekażę, myślę, że, tak, że słuchają.
Mama, babcia jest cudowna, człowieku.
Dziękuję bardzo.
I wszyscy, zresztą wasza rodzina, to gdzieś pod Bydgoszczą, prawda?
Tak, tak, tak. Łochowo no, pod Bydgoszczą.
Nie wiem dokładnie miejscowości, ale wiem, że pod Bydgoszczą.
Łochowo, tak. Łochowo, ojcze. Łochowo, ale to no, taka proszę. Nieduża wieś, także... No,
ale kochany, nie... To jest taka nieduża wieś. Na wsi lepiej się rozwijają, z całym szacunkiem do miast, ale większe szanse mają na dobry rozwój niż w wielkich, betonowych miastach, w tych betonowych osiedlach, bo na wsi jest przyroda. Jest przyroda. Są zwierzęta.
I łatwiej być bliżej tak. Pana Boga dzięki temu.
Ojciec mi podpowiada Zuzela, prawda? I gdzie co jeszcze? O, kardynał Wyszyński, tak, w Zuzeli. No, maleńka wioska. Pamiętam, jedna taka z tygodnika powszechnego, niby redaktorka, ileś lat temu, ksiądz kardynał żył właśnie, mówi, och, to dlaczego taki słaby polski kościół, bo biskupi z wiosek pochodzą. No, ty, mówię, ty, idź, ty, snobie. Tak towarzyszka, tak, co opowiada, taki wielki Wyszyński, właśnie z wioski. Z wiosek, wioska musi mieć wielką ambicję, żeby to były ludzie na wioskach. Bardzo często są ludzie, to są arystokraci ducha. Tak, 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 ale to bym musiał mówić więcej. Dziękuję. Kto jeszcze jest? Tak, proszę powiedzieć.
Maria Noculak, Szymon Kozupa.
Tak. Szymon jest, pamiętam, pracuje dużo, jest w redakcji informacyjnej. Panie Szymonie, pan milczy.
Tak, ojcze, szczęść Boże.
No szczęść Boże. W redakcji informacyjnej pana widzę często.
Tak, no tak przyszło, że taką już pracę.
A paszport pan już ma?
Jeszcze nie, ale pracuję nad tym,
o,
proszę ojcze.
O, sierota. Nie sierota, tylko sierota. No, co pracuje? Paszport miesiąc czasu już jest.
No ja wiem, proszę ojca, ale tyle mam pracy, że ale nie mam kiedy nawet wyskoczyć.
Ale pan szkolna wymówka. Tak.
Do, dobrze.
A pan by był, pan wie,
tak,
jakie
ja
były
pamiętam.
W ramach pewnych praktyk, jakie piękne podróże.
Ale prawda? Myślę, że jeszcze...
Nie, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Co masz zjeść dziś, zjedz jutro, to wtedy wyjdzie coś. Natychmiast zrobię wszystko na wczoraj. Nic, to wtedy, no by tam pojechał, już nie pamiętam, gdzie to miał. To były chyba...
Azerbejdżan, ojcze.
Ale Azerbejdżan, ale były też Emiraty Arabskie.
A to wcześniej, ale to nie miałem propozycji.
No właśnie, to przeszło koło nos. No właśnie. To wszystkiego dobrego, jeszcze następnego studenci, pozdrawiam wszystkich, słucham. I pani doktor, dzięki serdeczny. Pani napisała piękne książki o księdzu i współpracę z księdzem arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Wtedy żeśmy się poznali. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi za zabranie głosu. I taka też refleksja pani doktor i też nasi absolwenci, studenci się zgodzą. Ja, Szymon, bym może poprosił, co tam jest napisane na tablicy? Ja zwróciłem uwagę, jak tu przyszedłem po raz pierwszy, jakie hasła są dla prowadzących. Chociażby jedno hasło przeczytaj naszym słuchaczom.
Życzliwość i uśmiech, punktualność, precyzja, polot. Radio ma być przy człowieku.
Kochani słuchacze, ja myślę, że to jest to. My robimy błędy, ale o czym naprawdę chcemy pamiętać, to przede wszystkim miłować was. Słowo miłuje słuchacza z tego studia. Czyż tak nie ma być? I myślę, że próbujemy. Próbujemy, drodzy słuchacze, próbujemy rzeczywiście, żeby wszelkie audycje, wszelkie rozmowy z państwem były właśnie rozmowy przeprowadzane w klimacie szacunku, w klimacie miłości chrześcijańskiej. Drodzy Państwo, już będziemy powoli niestety musieli kończyć, bo za chwilę już będzie transmisja z podróży apostolskiej Ojca Świętego Franciszka. Ojciec Święty będzie lądował już w stolicy Boliwii, w La Paz. Tam są nasi ojcowie. I dlatego, nie wiem, jeszcze z minutkę. Teraz, chyba, że jeszcze będzie okazja wejścia. Na razie musimy już powoli schodzić. Także gdyby już nie dało się nam połączyć ponownie, to chcemy gorąco na koniec. Bardzo proszę.
Chciałabym serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za to wspomnienie o księdzu arcybiskupie Tokarczuku. Tak, pierwsze moje wystąpienie w Radio Maria było wówczas, kiedy wraz z biskupem Frankowskim przyjechałam tutaj i prezentowaliśmy tą pierwszą monografię o wielkim człowieku Kościoła. Mąż stanu, hierarcha Kościoła i przyjaciel człowieka. Jeżeli mam pożegnać naszych słuchaczy, a chciałabym, to chciałabym również podziękować wszystkim, którzy w tym pracowitym wieczorze wzięli udział, i za wszystko dziękujemy. Chciałabym na dobranoc Państwu przeczytać króciutki tekst, życząc im dobrych snów i przekonania, że Bóg jest zakochanym poetą, układa o każdym z nas niepojętą dla reszty ludzi pieśń nad pieśniami. To ksiądz Janusz Pasierb, świętej pamięci.